Co? Zaraz się dowiecie. Zaraz się dowiecie. Słuchajcie, dekalog, drugie słowo, to jest drugie spotkanie, a może i trzecie na ten temat. I teraz, tak, nie mieliśmy katechezy 3 tygodnie, 2 niedziele nam uciekły. W związku z tym tak, 3 słowa przypomnienia. Pierwsze słowo, pamiętajcie, że słowo to jest zdanie. Pierwsze słowo to sama forma drugiego przykazania przypomina nam, że przykazania są czymś więcej tylko niż przykazaniami. Nie? Bóg nie mówi tylko róbcie to albo nie róbcie tamtego, ale uzasadnia nam, nie? Od razu. Wyjaśnia nam, uzasadnia nam, dlaczego mamy tak, a nie inaczej robić. Mówi, co będzie się wiązało z posłuszeństwem, a co się będzie wiązało z nieposłuszeństwem Jemu słowu. Nie? Mówi o miłości, o nienawiści między innymi w uzasadnieniu, w rozwinięciu tego drugiego przykazania. Zresztą, znowu, nie? To tego nie czyta się jak współczesny kodeks karny. Nie? Bóg przemawia nas, do nas jako dobry ojciec, chcąc, abyśmy zrozumieli, dlaczego mamy żyć tak, a nie inaczej. Nie? Więc nie możemy podchodzić do przykazań Bożych w sposób taki faryzyjski, bezduszny. Jak to mówił Jezus, odwołując się tylko i wyłącznie do Jego litery. Nie? Kiedy Bóg do nas przemawia, chce, abyśmy w ten sposób zbliżyli do Niego, poznali Go. Druga rzecz. Drugie słowo zaczyna się od słów, nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Nie? Powiedzieliśmy, że to nie oznacza, iż Bóg jest wrogiem sztuki jako takiej. Nie? Ze względu na to, że przecież w samej świątyni, w przybytku Mojżesza, w samym centrum, sercu stała Arka Przymierza, na wieku której były sporządzone 2 cheruby. Nie? A więc rzeźby, jak najbardziej. Ściany zarówno przybytku, jak i świątyni były ozdobione malowidłami, które miały przypominać nam o tym, że jest to nowy ogród Boży. Nie? Zatem, słuchajcie, nie? Świątynia jerozolimska, nam się tak wydaje, że Żydzi, Hebrajczycy to tylko słowo, żadnych obrazów, niczego, bynajmniej. Zarówno przybytek Mojżesza, jak i świątynia jerozolimska była o wiele bardziej przyozdobiona, jej ściany, jej wnętrze, niż nasz Kościół. Nie? Była pomalowana, jak jakiś prawosławny Kościół niemalże. Było dużo złota, było dużo malowideł, ale z drugiej strony była pewna różnica, nie? O tym może więcej później powiemy. Zwykle jak pójdziecie do kościoła, na przykład zwłaszcza prawosławnego, widzicie ikony, nie? O ikonach będziemy później jeszcze mówić, ale co przedstawiają nam takie typowe ikony? Chrystusa i wszystkich świętych, nie? Głównie to są po prostu postaci. Albo twarz, albo cała postać, która wygląda jak trochę obcy, nie? Bo proporcje są zaburzone. To jest zrobione z premedytacją, nie? Bo te postacie mają wyglądać jakby nie z tego świata. Nie? O ikonach będziemy mówić później, ale zwróćcie uwagę na to, że w typowym prawosławnym kościele mamy ikony, które przedstawiają nam postacie. Tudzież postaci. Nie? Ale w pewnym sensie jest to wbrew kanonowi ukazywanie wydarzeń. Nie? Najważniejsze są osoby, a nie tyle są wydarzenia. Jeśli z kolei pojedziecie na przykład do jednego z kościołów pokoju, nie, kościołów łaski czy pokoju. Pokoju. Są też kościoły łaski, ale to trochę inna historia. Kościoły pokoju na przykład do Jawora czy do Świdnicy, które są kościołami luterańskimi. Zobaczycie, że dookoła wszystko jest zamalowane. Ale zamalowane jest czym? Historiami, nie obrazami przedstawiającymi pewne historie biblijne. O tym będziemy mówić później. W każdym razie zwróćcie uwagę na to, że kiedy Bóg mówi, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, nie występuje przeciwko sztuce jako takiej. Nawet nie jest przeciwny sztuce sakralnej. Nie? Mówiliśmy o tym, że kiedy Bóg mówi, nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby, użył tutaj szczególnego słowa, a mianowicie pesel. Zwykle, kiedy Biblia mówi o bałwanach, nie? O bożkach wykonanych z czegoś, używa słowa gilul, co oznacza po prostu kłodę albo kloc. Nie? Tutaj Bóg mówi, używa słowa pesel, które oznacza właśnie coś wyciosanego, coś wyrzeźbionego. I teraz, dlaczego akurat takie słowo, a nie inne słowo? Piotrek? O, tam jest. Nie, dlaczego mówi, używa słowa pesel, a nie jakiegoś innego? Dlatego, że, i z tym was zostawiłem 3 tygodnie temu, dlatego, że w 2 Mojżeszowej, 34 rozdziale, 1 wersecie, Pan Bóg mówi do Mojżesza, wyciosaj sobie 2 tablice z kamienia i używa tutaj dokładnie tego samego słowa. Nie? Pesel. Wyciosaj sobie 2 kamienne tablice. I później, kiedy Mojżesz wyciosał te 2 kamienne tablice, Pan Bóg co zrobił? Dokończył dzieła, ponieważ swoim palcem wyrył, nie? Tak jakimś dłutem 10 słów, 10 przykazań na tych tablicach. Widzicie? Do czego Pan Bóg nawiązuje, mówiąc o 10 przykazaniach, w 2 przykazaniu o tym, że nie powinniśmy czynić sobie żadnej rzeźby, a więc niczego wyrytego, wyrzezanego z kamienia. Nie? Dlatego, że Pan Bóg już coś dla nas wyrył w kamieniu, a mianowicie 10 przykazań. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Wydaje mi się, że w 2 słowie, w 2 przykazaniu Pan Bóg przeciwstawia, nie? Z jednej strony rzeźby, które my jako ludzie czynimy, które w gruncie rzeczy są rzeźbami niemymi, nie? Nie mówią nic. A z drugiej strony mamy rzeźbę uczynioną przez Boga, rzeźbę, która mówi, nie? Gadającą rzeźbę. Chodzi mi o te 2 tablice. No, bo to też, można powiedzieć, była rzeźba, nie? Coś wyrzezanego z kamienia i na kamieniu. Nie? Więc z jednej strony mamy posągi czynione przez ludzi, przez nas, nie? A z drugiej strony mamy rzeźbę wykonaną przez Pana Boga. I zobaczcie, ta rzeźba wykonana przez Boga właściwie jest mówiącą, nie? Gadającą rzeźbą. Dlaczego? Jak? Chodzi nie tylko o to, że Pan Bóg napisał na niej coś, nie? Podczas gdy na przykład złoty cielec wykonany przez Aarona, na nim nie było nic napisane. Nie? Był po prostu cielcem, do tego cielca jeszcze wrócimy. Ten cielec oczywiście coś komunikował, a zobaczcie, co komunikował nam złoty cielec. Co komunikował złoty cielec? Nie do końca tak. Nie do końca tak, ponieważ Aaron, wskazując na złotego cielca, mówi, to jest twój Bóg, który wyprowadził cię z Egiptu. Nie? Nie mówił, że to złoty cielec, że ten posąg wyprowadził nas z Egiptu, nie? Ale mówił, że ten Bóg, ten złoty cielec jest jakby uosobieniem Boga, przedstawieniem Boga, który wyprowadził nas z Egiptu, nie? Do złotego cielca jeszcze wrócimy, ale zobaczcie, nie? To Aaron nadaje znaczenie temu posągowi, który sam wykonał. Tu z kolei mamy posąg, nie? Te 2 tablice, którym znaczenie, czy też w których znaczenie zawarł sam Pan Bóg, nie? Poprzez te 2 tablice Bóg do nas przemawia. Słuchajcie, w jaki sposób w ogóle dekalog, 10 przykazań dotarło do nas? W jakiej formie na początku? Czy poprzez te 2 tablice? Czy w inny sposób? No nie, najpierw Pan Bóg wypowiedział te 10 przykazań, nie? To jest 20 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia. Najpierw Pan Bóg ze szczytu góry wypowiedział te 10 słów, te 10 przykazań, nie? Najpierw dotarły one do nas w jakiej formie? Widzialnej czy słyszalnej? Słyszalne, nie? Nasze uszy najpierw usłyszały słowo Pańskie, a później Pan Bóg wyrzezał 10 przykazań na tych 2 kamiennych tablicach, nie? ze względu na to, że... Ale słuchajcie, te tablice generalnie rzecz biorąc były czymś dziwnym, nie? Dlatego, że co później się stało z tymi dwoma tablicami? No, pierwszy został zniszczony, ale potem Pan Bóg wykonał drugi, kopię, nie? Co się stało z tymi tablicami? Zostały ukryte w skrzyni przymierza, nie? Która z kolei była ukryta w miejscu najświętszym, do którego dostęp miał kto? Tylko arcykapłan. Jak często? Tylko raz w roku. Co to oznacza? Nie, te kamienne tablice, które Pan Bóg wykonał, na których zapisał 10 słów, nie służyły do czytania, nie? Po co więc Pan Bóg je nam je dał? Oczywiście Mojżesz później spisał to wszystko, nie? Mojżesz później przypominał ludowi te 10 przykazań. Po 40 latach przed wejściem do ziemi obiecanej wygłosił strasznie długie kazanie, nie? Potwornie długie kazanie. Ja głosił takie długie kazanie, już nie byłoby ani jednego parafianina w naszym zborze, nie? Ale słuchajcie, te 10 przykazań, nie? Te dwie tablice, jedna na jednej kopia prawa przymierza przeznaczonego dla Pana, na drugiej kopia przeznaczona dla nas, nie? Ukryte w skrzyni przymierza, w miejscu najświętszym, który generalnie nikt nigdy nie czytał, nie? Było oczywiście inne spisane prawo, nie? Mojżesz spisał prawo, ale te dwie kamienne tablice były ukryte w miejscu najświętszym. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że, jak mówiłem już wielokrotnie, jak doskonale pamiętacie, zarówno przybytek zrobiony przez Mojżesza, jak później świątynia zbudowana przez Salomona były czym? Nie? Co przedstawiały? Co symbolizowały? Po pierwsze, ogród pański. Nie? Czyli raj. I tam w samym centrum, w samym środku jest co? Słowo Boże. Nie? To jest, nie? W centrum raju. Po to przychodzimy do raju, żeby słyszeć słowo, którym Pan się do nas zwraca. Tam oczywiście była też manna, która przypominała o tym, że co? Że przychodzimy po to, aby zjeść owoce z drzewa poznania i z drzewa życia, ale było też słowo. Przybytek i świątynia symbolizowało również co? Człowieka, człowieka pobożnego. No i miejsce najświętsze było czymś, co moglibyśmy nazwać, nie wiem czym, głowosercem, nie? Tam było złożone Słowo Boże, ponieważ ono powinno mieszkać w naszym sercu, nie? Ono powinno kierować, kształtować naszą postawą, kierować naszym postępowaniem, dlatego znajdowało się w tym najważniejszym miejscu, nie? Bo czym człowiek żyje? Nie chlebem, ale czym? A może nie samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust pańskich, nie? Pan Bóg umieścił tablicę w tym najważniejszym miejscu, w sercu świątyni i przybytku, po to, żeby przypomnieć, że Słowo Boże musi mieszkać w naszym sercu, w sercu każdego z nas, nie? Religia zarówno Starego Przymierza, jak i Nowego Przymierza nie jest religią. Jest religią, która oczywiście opiera się o ceremonie, o rytuały, o tym będziemy zaraz mówić, nie? Ale nie jest religią tylko i wyłącznie ceremonii i rytuałów, nie? Jest również religią serca. Nie? Między innymi dlatego Luter zaczął reformację. Oczywiście nie był świadomy tego, że zaczyna reformację, ale dlatego zaczął. Nie? Dlatego, że niestety w późnym średniowieczu w kościele zachodnim religia została sprowadzona, generalnie rzecz biorąc, tylko i wyłącznie do czego? Do ceremonii. A tak naprawdę do czego? Do odpustów. Nie? Do wymiany ekonomicznej między nami a Kościołem, który posiadał klucze do skarbca łask Bożych. Nie? Z zasług Chrystusa i wszystkich świętych. Ale to widzimy od samego początku, nie? Kiedy Pan Bóg umieszcza dwie kamienne tablice w miejscu w Arce Przymierza, w miejscu najświętszym, to komunikuje nam, że słuchajcie, nie? Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z pańskich, nie? To słowa dociera do nas w jakiś sposób? Przede wszystkim przez nasze uszy, przez słuchanie, nie? Wchodzi do naszego serca i tam zaczyna je zmieniać. Paweł mówi, że wiara bierze się z czego? ze słuchania, a nie z oglądania. Nie, słuchajcie, my często przelatujemy nad tym tekstem, nie zwracając uwagi na to, że po raz kolejny Pismo Święte mówi, słuchajcie, słuchanie jest o wiele ważniejsze niż oglądanie. Ja nawet ostatnio, pamiętacie jeszcze moje ostatnie kazanie? 2 Koryntian, 5 rozdział, nie? Tam Paweł mówi, że pielgrzymujemy jak? Przez wiarę, a nie przez oglądanie. Nie? Słuchajcie, ten wątek pojawi się od początku do końca Pisma Świętego, nie? Słuchanie i oglądanie. Nie, żeby oglądanie było złe, ale jeśli oglądanie przychodzi najpierw, a słuchanie potem, to tak naprawdę jesteśmy głusi i ślepi, nie? Dopiero uszy nasze muszą być otwarte przez Boga, żeby Słowo mogło wejść do naszych serc, zamieszkać tam i żebyśmy mogli zacząć we właściwy sposób widzieć świat, w którym żyjemy. Słuchajcie, ten wątek, nie? Uszy najpierw, potem oczy, jest non-stop, powtarza się w Piśmie Świętym. Biblia mówi od samego początku o wyższości słuchania nad czym? Nad patrzeniem. Zobaczcie, od samego początku. Co czytamy na samym początku Pisma Świętego? Bóg powiedział, nie? I co się dzieje? I to, czego nie ma, staje się, nie? Potem to, co już się stało, Bóg mówi i co się dzieje? I to, co się stało, zmienia się, przemienia się z chwały w chwałę, nie? Bóg swoim słowem stworzył i kształtował ten świat. Oczywiście później Pan Bóg patrzy na to, co stworzył, nie? I ocenia. I zobaczcie, to jest bardzo ważne. Nie chcę tu robić złej roboty lidze biblijnej, ale słuchajcie, to jest jedna z głównych, niestety powtórzę to po raz kolejny, mankamentów nowego tłumaczenia, nie? Biblii, dokonanej przez naszego brata w Chrystusie, Piotra Zarembę. Ten wątek ucieka, podobnie jak wiele innych wątków, nie? Symbolicznych w piśmie. Nie ma tam, że Bóg spojrzał, nie? Jest po prostu powiedziane, że Bóg uznał. Ale zobaczcie, od samego początku w Biblii czytamy o mówieniu i patrzeniu. Dlaczego Pan Bóg może patrzeć i oceniać? No bo jest Bogiem, nie? Czy możemy... Ale gdybyśmy my chcieli spojrzeć na coś i ocenić coś, osądzić coś, co musi się najpierw dokonać, żeby nasz osąd był właściwy? Musimy najpierw usłyszeć Słowo Boże, nie? Najpierw Jego 10 słów musi zamieszkać w naszym sercu, żebyśmy mogli patrzeć i dokonywać osądu. Widzicie, wzrok, nie? Patrzenie, widzenie jest narzędziem sądu. Ale nie każdy jest powołany do tego, żeby sądzić. Nie? Na sędziów powołujemy kogo? Nie małe dzieci, nie? Czasami nawet nie i wielkich starych chłopów, ale kogo powołujemy na sędziów? Starych komuchów, nie? Tak to się dzieje niestety w III Rzeczpospolitej. Ale tak naprawdę w świecie idealnym, nie? Kogo powinniśmy powoływać na sędziów? No ludzi dojrzałych. A co to znaczy być dojrzałym? Tych, których w sercu mieszka Słowo Pańskie, nie? Tych, którzy rozważają nad Słowem Pańskim, nad Zakonem Pańskim, dniem i nocą, nie? Dlatego, że stąd to jest źródło naszej mądrości. Kiedy my zaczynamy od patrzenia, nie? I od oglądania, co się dzieje? Stajemy się sędziami, kiedy nie jesteśmy w ogóle jeszcze na to gotowi. Nie? A to oznacza totalną katastrofę. Słuchajcie, możecie mi Na przykład, nie? Dlaczego jest to złe? Bo mało dziecko... Dokładnie, nie ma zdolności osądu. Nie? List do Hebrajczyków czytamy dokładnie o tym, nie? Że czym się różni człowiek niedojrzały od człowieka dojrzałego? Nie? Tą zdolnością do rozpoznawania tego, co dobre, a co złe. Nie? Ale skąd się bierze ta zdolność? Nie z oglądania. Nie? Oglądanie jest właśnie osądzaniem. A zdolność osądzania bierze się ze słuchania. Słuchajcie. Nawet życie codzienne, wszechświat poucza nas, nie? Że jest kolosalna różnica między wzrokiem a słuchem. Nie? Zrobiłem z wami kiedyś to doświadczenie, ale powtórzmy je. Zamknijcie wasze oczy. Gniewko, ty też. Bogusia, ty też. Ilia, ty też. Nie oszukujcie, bo inaczej się niczego nie dowiecie. Nie? Widzicie mnie? Widzicie mnie? Zobaczcie, nie? Jak szybko straciliście mnie z widoku. Gdybym przestał mówić, to w ogóle zapomnielibyście natychmiast, że tutaj jestem i kiedykolwiek byłem. Nie? Dobra, możecie otworzyć oczy. A teraz zamknijcie swoje uszy. Jak najmocniej potraficie. Słuchajcie, palce sobie wciśnijcie. Bębenki przebijcie, nie? Słyszycie mnie? Słyszycie mnie? No ale przecież zamknęliście wasze uszy. Zobaczcie, jak zamknęliście wasze oczy, przestaliście mnie widzieć. Jak zamknęliście wasze oczy, uszy, wciąż mnie słyszeliście, nie? Tak? Jest kolosalna różnica nawet w biologicznej strukturze istoty ludzkiej, nie? Pomiędzy widzeniem a słyszeniem. Pomiędzy wzrokiem a słuchem. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg nas tak stworzył. To nie jest przypadek, że możemy sobie zamknąć oczy i przestać widzieć, ale żebyśmy przestali słyszeć, musielibyśmy sobie wydłubać wszystko, co tam w uszach się mieści, nie? Nie jest takie proste. Widzicie, o wiele łatwiej jest kontrolować to, co przychodzi do nas, informacja, która przychodzi do nas przez nasze oczy, zgadza się? Wystarczy odwrócić głowę, wystarczy zamknąć oczy i koniec, nie widzimy. Ale informacja, która dociera do nas przy pomocy naszych uszu, tę informację nie jesteśmy już tak bardzo w stanie kontrolować. Zgadza się? Zgadza się? Nie? Dopóki tu jesteście, ja mówię, kto ma władzę w zgromadzeniu zawsze? Ten, który najgłośniej krzyczy. Nie? Nie ten, który tam macha rękami albo skacze najwyżej, bo to bardzo łatwo przeoczyć, ale ten, który ma najmocniejszy megafon w ręku. Informacją, która przychodzi do nas przy pomocy oka, my jesteśmy w stanie kontrolować. Informację, która przychodzi do nas przez uszy, nie za bardzo jesteśmy w stanie kontrolować. Nie? Może dlatego Pan Bóg na samym początku tak urządził historię świata, że Gutenberg pojawił się dopiero w roku 1454 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Sprawdźcie Wikipedię. A nie wcześniej, nie? Dlaczego Gutenberg pojawił się na tam parę dziesięć lat przed Lutrem? Czy to był przypadek? Czy reformacja mogła zaistnieć dlatego, że wcześniej pojawił się Gutenberg? Czy raczej Gutenberg pojawił się dlatego, że kilkadziesiąt lat później rozpoczęła się reformacja? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Humanistyczny ateista by powiedział oczywiście nie. I to, co było najpierw, nie jest przyczyną tego, co pojawi się później. Ale Biblia uczy nas odwrotnego patrzenia na świat, nie? To nie znaczy, że to, co było najpierw, nie ma żadnego wpływu na to, co będzie później. Który rok? 55.
Nie? W
każdym razie, nie? Biblia mówi nam, że raczej to, co dzieje się wcześniej, dzieje się ze względu na to, co dzieje się później, nie? Gdzieś tam na końcu historii jest wielki odkurzacz, który wciąga wszystko, nie? Co dzieje się wcześniej. Przyszłość kształtuje przeszłość. Jest wielka czarna dziura, która wchłania wszelkie światło, nie? Nie wiem, co jest co jest w czarnej dziurze, ale coś na pewno jest, nie? Skoro wszystko tam ciągnie. Widzicie różnicę, nie? Humanistyczni ateiści mówią, że jest przyczyna, jest skutek, nie? Biblia mówi, że przyczyna pojawia się ze względu na zamierzony i zaplanowany przez Pana Boga skutek. W każdym razie, wracamy do Gutenberga.
Najpierw jest skutek, a potem pojawia się przyczyna. Jeżeli skutek jest zamyślany, a przyczyna się pojawia
ze względu na zamierzony skutek. Nie? I słuchajcie, dlaczego Gutenberg? Przecież Pan Bóg mógł zaplanować historię tak, że Gutenberg pojawiłby się już kiedy? Nie wiem, przed potopem. Dlaczego nie? Słuchajcie, przed potopem ci goście nie byli tacy głupi, nie? W ciemię bici. Bo bardzo szybko już Kain, jego potomstwo, okazało się, że są naprawdę łebskimi chłopakami. Nie? Zbudowali miasto, wynaleźli instrumenty muzyczne, wielu z nich było inżynierami, nie? Nagle, tak hopsiu, nie? To wszystko się pojawiło. Dlaczego nie pojawił się Gutenberg wcześniej? Dlaczego nie wymyślili druku wcześniej? Wydaje mi się, że dlatego, że Pan Bóg nie chciał. Pan Bóg nie chciał, żeby Gutenberg pojawił się wcześniej, dlatego że kiedy my jako ludzkość, a zwłaszcza my jako lud Boży, byliśmy jeszcze dziećmi, musieliśmy się najpierw nauczyć czego? Nauczyć się słuchać, a dopiero potem nauczyć się czytać. To ma kolosalne znaczenie. Nie? Kolosalne znaczenie. Zaraz będziemy o tym... Słucham? Nie, bo znowu, patrz, oglądanie, czy wzrok i słuch, nie? Kto kogo kontroluje? Kiedy my przyjmujemy słowo przez nasze uszy, to od razu przypomina nam o czym? O tym, że musimy się podporządkować temu, który przemawia do nas, nie? Ten, którego słuchamy, jest naszym przełożonym, nie? Dlatego mówimy o posłuszeństwie, a nie o powiedzeństwie, nie? Słowo dociera do nas przez uszy, żeby między innymi przypomnieć nam o tym, że no, ten, który do nas przemawia, stoi wyżej, jeśli chodzi o autorytet w stosunku do nas. Nie? Ucho z kolei oddala, nie? Ucho, przez które słyszymy, oddala od nas kontrolę. Słuchajcie, tak jak słowo przychodzi spoza nas, nie? To nie my jesteśmy źródłem objawienia ani poznania Boga, ale ono przychodzi z zewnątrz nas. Takie zbawienie przychodzi z zewnątrz nas, nie? Od Chrystusa. Nie my jesteśmy Jego źródłem i nie my sami się zbawiamy, nie? Zawsze Bóg jest tym, który inicjuje. On jest tym, który przemawia jako pierwszy, nie? A dopiero później my odpowiadamy. Zobaczcie, że w ten sposób ukształtowane jest też nabożeństwo, nie? Jako dialog. Bóg wzywa nas na nabożeństwo i dlatego my przychodzimy, nie? To jest nasza pierwsza pozytywna odpowiedź na to wezwanie Boże. Nie? Dlatego psalmy na przykład śpiewamy tak, a nie inaczej, żebyśmy pamiętali o tym, nie? Że to Bóg jest tym, który pierwszy przemawia z autorytetem, ale On też w łaskawy sposób wychodzi z inicjatywą, nie pozostawia nas, czy to w niebycie, czy to w czym? W grzechu, nie? Ale później właściwą reakcją jest nasza odpowiedź. Odpowiedź, która jest przede wszystkim odpowiedzią wdzięczności, nie? W stosunku do Bożej inicjatywy. My jednak, jako ludzie, mówię już ogólnie nie o nas, ale generalnie o ludzkości, wolimy jednak formę nabożeństwa, czy też formę kultu religii, która jest oparta na wzroku, na patrzeniu, niż na słuchaniu. Nie? Zobaczcie, większość pogańskich religii dokładnie w ten sposób wygląda. Nie? Dlatego w większości pogańskich religii jest co? Są jakieś bałwany, którym się oddaje cześć. Nie? A nawet jak nie ma bałwanów, którym się oddaje cześć, to co jest? Nie? To jest medytacja i kontemplacja własnego pępka. Nie? Ale większość pogańskich religii opiera się na oglądaniu, nie? Na patrzeniu. Dlatego, że to my tworzymy sobie jakiś obraz Boga, któremu później oddajemy cześć. Rzeźba, obraz są w pewnym sensie kwintesencją, nie? Tej religii wymyślonej przez człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego wygodniej jest patrzeć niż słuchać, nie? Dlaczego wygodniej jest patrzeć niż słuchać? Zobaczcie. Dobra. Taki obraz. Chodź tu. Uklęknij przed mną. Na dwóch kolanach. Nie mamy poszczególnych. Pamiętacie, znacie taki obraz? Nie znacie? Dobra, wstawaj, koniec. Nie znacie? No syn marnotrawny, nie? Rembrandt czy Rubens? Rembrandt. W Waszyngtonie, w stolicy Ameryki jest oryginał, ponoć. Nie? Dlaczego natychmiast rozpoznaliście ten obraz i skojarzyliście, nie? Bo widzieliście go wcześniej, nie? Bo ktoś wam powiedział. Nie. Na początku byliście trochę się pogubiliście, nie? Dlaczego? Słuchajcie. Słuchajcie, nie? Tak to działa. Jesteśmy w stanie rozpoznać pewne obrazy. Dlaczego? Poznamy historię, które one przedstawiają. Zgadza się? Albo już wcześniej widzieliśmy ten obraz, nie? I ktoś tam powiedział, słuchajcie, to jest obraz, który przedstawia syna marnotrawnego, nie? Który wraca do domu swojego ojca. Kto oglądał Solaris? Z Clooneyem? Nie mówię o Solarisie z Clooneyem. Mówię o Solarisie nakręconym przez Tarkowskiego. A o Lemie w ogóle słyszeliście? Nie, tam właśnie na samym końcu jest dokładnie taka scena. Nie? Tarkowski był generalnie rzecz biorąc prawosławnym chrześcijaninem. Niemniej jednak był chrześcijaninem. Nie? Zawarł mnóstwo tego typu aluzji w filmie, który zrobił. Musiał uczynić to w sposób zawoalowany, dlatego że co? Żeby mu to cenzura przypuściła. Na szczęście, tak jak wszystko w Związku Radzieckim, także cenzorzy byli niedouczeni, niedorobieni, wybrakowani i nie wyłapali, nie, tych wszystkich aluzji, na przykład muzyki zaczerpniętej z kantat Bacha, nie? Albo właśnie tej aluzji, gdzie na końcu filmu mamy tę scenę, nie? Która przypomina nam, co? No właśnie, nie? Rembrandta, syna marnotrawnego, bardzo wyraźnie nawiązanie do bardzo ważnej historii biblijnej. Słuchajcie, obrazy tak funkcjonują. Jesteśmy, one... Można powiedzieć, że one coś nam komunikują, ale z drugiej strony one raczej nam co robią? Przypominają, nie? To, co już wiemy. Nie, żeby zinterpretować jakiś obraz, musimy się nauczyć interpretacji. Nie możemy podejść do obrazu, który absolutnie nigdy w życiu nie widzieliśmy i o którym nikt nam nic wcześniej nie powiedział. Widzimy coś nowego, co nie widzieliśmy wcześniej. Dlaczego jesteśmy w stanie zinterpretować ten obraz? Ponieważ wiemy, nie, jak czytać obrazy. Ponieważ ktoś wcześniej nam wyjaśnił, że na przykład... Nie bez powodu Maria, gdy jest pokazywana na obrazach, nie? Zawsze nosi pod spodem co? Czerwone, a na wierzchu niebieskie. Tak? Czy na odwrót? A Chrystus z kolei na odwrót. Dlaczego? Nie, ponieważ ktoś nam wyjaśnił dlaczego, jesteśmy w stanie rozpoznać, że to jest Maryja, to jest Jan Chrzciciel, to jest jeszcze ktoś inny. Nie? Musimy się nauczyć czytać obrazy, nie? Ale znów. To znów nie jest tak, że obraz cokolwiek nam mówi, nie? Obraz tylko przypomina, przywołuje no, na pamięć rzeczy, które my już widzieliśmy. Obraz w gruncie rzeczy jest jak lustro, nie? Sam w sobie jest niemy. Jest w stanie tylko odbić echem to, co my sami wypowiadamy do obrazu. Nie? Tak funkcjonują obrazy. Dlatego obraz jest pomocny o tyle, o ile nie, znamy historię, którą on przedstawia. Ale znów, obraz cokolwiek jest w stanie nam powiedzieć nowego. Obraz nie jest w gruncie rzeczy w stanie powiedzieć nam nic nowego. Nie? Oprócz tego, że przypomni nam to, co już wcześniej wiedzieliśmy. Nie? Dlatego obrazy przypominają, służą raczej jako co? Pomniki, nie? Które przypominają. Zobaczcie, że Izrael bardzo często budował pomniki. Przeszli przez Jordan i co zrobili? Postawili pomnik. Nie? Na pamiątkę przejścia przez Jordan. Ale dlaczego ten pomnik mógł im się przysłużyć w jakikolwiek sposób? No dlatego, że kolejne pokolenia. Nie. Zróbmy tak. Rodzi się nowe pokolenie. I ci, którzy przeszli przez Jordan, nie opowiadają swoim dzieciom, co się wydarzyło. Nie? Wcześniej. I nie mówią im, dlaczego postawili te 12 kamieni. Potem rodzi się kolejne pokolenie i jest dokładnie tak samo, nie? I pamięć o tym, dlaczego tam nad Jordanem stoi te 12 kamieni, w ogóle zanika. I później przychodzą jakieś tam prawnuki tych, którzy przeszli przez Jordan suchą stopą, patrzą na te 12 kamieni i co robią? I co? Nadają własne znaczenie. Mówią, o, UFO tu wylądowało, nie? Tak? Albo tu odbywał się kult słońca, albo księżyca, nie? Albo jeszcze coś innego. No dokładnie tak, jak my często robimy, nie odkrywając jakieś rzeczy. Ostatnio co? Ponoć odkryto, że Polska sięgała gdzieś tam po co? Po północną Afrykę w dawnych czasach. Czytaliście o tym? Słucham? No to mówię, Polska sięgała gdzieś tam po Afrykę, nie? Jak nie, tytuł wiadomości, nie? Uczyńmy Polskę znów wielką, nie? A potem czytam i co tam napisali? Znaleźli jakieś skorupy, które przypomniały skorupy, które znaleźli gdzieś tutaj, nie? I powiedzieli, o, nie, Polacy górą. Tak to się odbywa, nie? I słuchajcie, jeśli nie przekazywana byłaby pamięć o Eksodusie, to te wszystkie pamiątki, nawet zwyczaj obchodzenia Paschy, nie? Dlaczego oni obchodzą Paschę? Dlaczego obchodzą w taki, a nie w inny sposób? Popadłby zapomnienie, nie? I te wszystkie pamiątki, te wszystkie pomniki, cała Pascha straciłyby jakiekolwiek znaczenie. Dlatego, że znaczenie obrazów, rzeźb, ceremonii, rytuałów, liturgii opiera się na czym? Na słowie. Nie? Czyli znów, prymat słuchania nad oglądaniem. Żebyśmy mogli stać się sędziami, musimy stać się najpierw kim? Słuchaczami. Nie? Dlatego w Piśmie Świętym tak to funkcjonuje, nie? Że najpierw musimy stać się kapłanami, żebyśmy potem mogli stać się królami. Nie? Kapłan to jest przede wszystkim co? Sługa. Nie? Który ma być w pierwszej kolejności posłuszny. Ma nie tyle wykazywać się inicjatywą, kreatywnością, nie? Ale przede wszystkim ma nauczyć się posłuszeństwa, nie? A więc słuchać. To jest pierwsza rzecz, której musi się nauczyć. Dopiero potem, nie? Jak ktoś już się nauczy słuchać, stanie się dobrym kapłanem, może stać się królem. Dlatego, że król to jest kto? Ten, który wydaje wyroki, ten, który sądzi. Pamiętacie? Salomon. Poprosił Pana Boga o mądrość, a potem pierwsza rzecz, której czytamy, jest co? Dwie nierządnice i dwoje dzieci. Jedno z nich martwe. Nie? Salomon mógł najpierw wsłuchiwać przez wiele lat w Słowo Boże, rozważać je dniem i nocą, zanim mógł zostać dobrym, czyli sprawiedliwym królem, mądrym królem i rozsądzać, nie? I być sędzią. My, jeśli najpierw nie słuchamy, ale od razu chcemy być sędziami, to jest przepis na katastrofę. Słuchajcie, każdy obraz, każdy fakt, każde wydarzenie wymaga interpretacji. Nie? Jeśli chcemy je w właściwy sposób zinterpretować, możemy to uczynić tylko i wyłącznie w oparciu o Słowo Boże, jeśli ono rzeczywiście mieszka w naszych sercach. Dlatego w drugim słowie Pan Bóg mówi, nie wyciosujcie sobie rzeźby, ale słuchajcie, rzeźby, którą ja wam wyciosałem. Nie? Czyli 10 słów. Bowiem jeśli coś wyciosacie, to zawrzecie tym tylko i wyłącznie, nie, swoje własne myśli. To było szczególnie ważne w tamtych czasach, bo to był jakby nowy początek dla ludu Bożego. Nie? W Egipcie byli poganami. Oddawali cześć egipskim bogom. Ich myślenie było kompletnie skrzywione. Dlatego pierwsza rzecz, po tym jak Pan Bóg ich uratował, zbawił, co? Dał im swoje prawo. Nie? Przemówił do nas, żeby naprawić ich mózgownicę. Dlatego tak ważne dla nich było, nie? Drugie przekazanie. Słuchajcie raczej, nie? Żebyście później mogli zostać sędziami. Jeśli coś wyciosacie, nie? Zanim posłuchacie tego, co ja mam do was do powiedzenia, to jedynie zawrzecie w tych rzeźbach swoje własne myśli. Nie? Dlatego pogańskie religie słusznie są uważane za co? Za projekcje, nie? Ludzkich na przykład czego? Pragnień, dążeń, nie? Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Przede wszystkim chodzi w kontekście nabożeństwa. Wrócimy jeszcze do tego za tydzień, ale zobaczcie, w kontekście nabożeństwa, nie? Bo tu cały czas mówimy, Pan Bóg mówi, nie czyńcie sobie tych rzeźb i zaraz potem dodaje, czego nie róbcie i nie oddajcie ich pokłonów, nie? I oczywiście oddawanie pokłonów to jest techniczny termin, mówiący o czym? No właśnie, nie? O kulcie, o czci oddawanej. O czci religijnej, o kulcie religijnej. I tu Pan Bóg mówi, dlatego, nie? Przede wszystkim to, czym czytamy w drugim słowie, nie? Odnosi się do kultu, czyli do nabożeństwa dzisiaj, byśmy powiedzieli, do liturgii. Dlatego Pan mówi, jeśli chodzi o kult, jeśli chodzi o nabożeństwo, to powinniśmy raczej odłożyć naszą ludzką twórczość, nie? I co? I poddać się raczej Bożej twórczości, nie? Czyli Bożemu Słowu. Oczywiście nie chcemy tego robić, ponieważ co? Ponieważ Boże Słowo jest ostre jak miecz obosieczny, nie? Ciacha nas, dźga, sieka, ćwiartuje, nie? Co czasami jest bolesne. Dlatego uciekamy, dlatego może nie chcemy słuchać Słowa Bożego. Dlatego może czytamy tylko wypisy z Pisma, nie? A nie całe Słowo od deski do deski. Nie? Bo ono często mówi nam rzeczy, których nie chcielibyśmy usłyszeć. Dlatego większość chrześcijan współczesnych generalnie rzecz biorąc nie czyta Starego Testamentu na przykład, nie? Ale czytają co? Albo Ewangelię, albo List do Rzymian, albo coś innego. Nie? To, co się dzieje w niedzielę, nie? Podobnie jak świątynia, kult świątynny. Tu Pan Bóg do nas przemawia, to On ustanawia te podstawowe schematy, według których mamy postępować, nie? Bałwochwalstwo wszelkiego rodzaju odwraca ten schemat, nie? Zaczyna od ludzkiej inicjatywy, od naszej twórczości, od naszej pomysłowości, nie? My zastanawiamy się, a w jaki sposób moglibyśmy oddać Bogu cześć. Nie? I co z tego wychodzi? Disco polo czasami niestety. Nie? Zamiast najpierw słuchać się w to, co Bóg mówi, między innymi na temat tego, jak ma wyglądać nasze niedzielne nabożeństwo. To jeszcze nie wszystko. Za tydzień dokończymy może to, a może nie dokończymy. Jakieś pytania? No dobrze. Jak nie, to nie. Będziemy kontynuować za tydzień nasze rozważania.